Porozmawiamy dzisiaj o chorobie Alzheimera, której każdy dojrzały człowiek się boi. Bo albo ma doświadczenia z domu, albo dużo czytał, oglądał filmy. I na ten temat chciałam porozmawiać, ponieważ wiem, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w roku ubiegłym i w tym przeprowadził testy wśród uczestników domów dziennego pobytu i seniorów, którzy korzystają z waszych ofert.
Tak, po raz pierwszy w ubiegłym roku wykorzystaliśmy obchody Dni Osób Niepełnosprawnych i w ciągu 2 dni, przez 20 godzin w sumie, przeprowadzaliśmy testy. Zaprosiliśmy do udziału w tym badaniu wszystkie osoby, które no po prostu gdzieś tam w mieście poruszały się w okolicach, gdzie były organizowane Dni Osób Niepełnosprawnych. Okazało się, że ludzie są bardzo zainteresowani. Nasi psychologowie, którzy przeprowadzali te testy, mieli przygotowanych kilkadziesiąt kwestionariuszy ankiety, bo to było badanie za pomocą ankiety przeprowadzane. Ponieważ ono się odbywało na minorytów w bibliotece, to na szczęście tam jest kserokopiarka i ta kserokopiarka cały czas pracowała, ponieważ no, ustawiona była cały czas kolejka osób zainteresowanych i w związku z tym ogromnym zainteresowaniem w marcu tego roku ponowiliśmy zaproszenie do mieszkańców naszego miasta z takim szczególnym uwzględnieniem również mieszkańców nowych dzielnic naszego miasta. Te badania w tym roku przeprowadzaliśmy w naszym Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu na Nysy Łużyckiej. No i tam, proszę Państwa, to już w ogóle całą pozostałą działalność musieliśmy w ciągu kilku dni zawiesić.
Coś ponieważ wiem na ten temat, bo
pani
byłam
redaktor
tam z mikrofonem.
Była. No więc mnóstwo ludzi.
I wszyscy mówili o lęku, ale jednocześnie chcieli wiedzieć.
Tak, bardzo często przychodzili ludzie, którzy mówili, że moja mama jest chora na Alzheimera i ja się boję, że ja też mogę być, bo prawda, gdzieś usłyszałem, że to są choroby, które są dziedziczne. Albo przychodziły osoby około 60 roku życia i mówiły, że ich motywacją przyjścia do nas jest to, że coraz częściej zapominają. Wypada im z głowy jakieś nazwisko, czują, że mają jakieś takie dziury. No i teraz nie wiedzą, czy to jest demencja, a może to jest początek choroby Alzheimera. Oni oczywiście wszyscy woleliby mieć demencję, bo to jest jakieś takie oczywiste. I w związku z tym ludzie po prostu chcieli wiedzieć. No i 20%, tak prawie 20% osób, które przebadaliśmy, no okazało się, że trzeba im powiedzieć, że właściwie powinny gdzieś dalej udać się do specjalisty. No i w tym momencie uświadomiliśmy sobie, że no, my nie przygotowaliśmy jak gdyby dalszego ciągu. I nic tym ludziom nie zaproponowaliśmy. My wzięliśmy od nich jakieś dane. No jedyne, co nam przychodziło tutaj do głowy, to stowarzyszenie KTOTO, które funkcjonuje od wielu lat w naszym mieście i z którym też współpracujemy. Ale no nie przychodziło nam do głowy, żeby odesłać te osoby do specjalistów, no bo tych specjalistów to też w naszym mieście specjalnie nie ma. Wiemy, jaki jest dostęp. I przeraziliśmy się, że wyciągnęliśmy ogromny, poważny problem i nie mamy nic do zaoferowania tym ludziom. No, dlatego się bardzo cieszę, że mogłam poprzez Radio Doxa poznać panią doktor, że uda się coś tym osobom, tym 20% zaproponować.
Mam nadzieję, że na większość pytań już zadanych przez panią dyrektor dzisiaj odpowiemy.
Może od początku Alzheimer, przede wszystkim muszę o tym powiedzieć, to nie jest choroba psychiczna, tylko choroba fizyczna, schorzenie mózgu, które upośledza nam pamięć, koncentrację, zdolność właśnie zapamiętywania, rozwiązywania problemów. To po pierwsze. Po drugie, każdy z nas z wiekiem, począwszy już od wieku średniego, zaczyna jakieś tam schorzenia w mózgu mieć. To znaczy odkładają nam się białka amyloidowe, robią nam się blaszki, zaczyna się atrofia mózgu, czyli zanikanie mózgu. To wszystko prawda, tylko nie każdy z wiekiem zachoruje na chorobę Alzheimera mimo tych zwyrodnień. To po pierwsze. Po drugie, ludzie, którzy mają w rodzinie Alzheimera, boją się, że odziedziczyli gen. Gen nazywa się APOE4 i to jest gen, który rzeczywiście jest posądzany o to, że tego Alzheimera powoduje. Mówi się tak, jeżeli nie mamy tego genu, to mamy 50% szans na Alzheimera w wieku 85 lat. Jeżeli mamy jedną kopię tego genu, to mamy 50% szans na zachorowanie w wieku 75 lat. Jeżeli mamy dwie kopie tego genu, to możemy zachorować już w wieku 65 lat. Ale najbardziej szkodliwe przekonanie w całym tym bałaganie jest takie, że zdrowy styl życia kompletnie nie ma wpływu, czyli nie jesteśmy w stanie nic zrobić, jeżeli już pierwsze jakieś tam objawy, bądź już diagnozę dotyczącą Alzheimera mamy. Cały Alzheimer może w nas się rozwijać przez 20-30 lat. Pierwszy etap to jest etap łagodny, który jeszcze nie wpływa na nasze życie. Przy czwartym dopiero etapie, jest ich 7, jest rzeczywiście diagnoza. I nie łudźmy się, lekarstwa nie ma, tabletki nie dostaniemy. Przez ponad 100 lat szukają naukowcy rozwiązania, jak to leczyć, jak sobie z tym poradzić. Nie ma cudownej tabletki na starość, nie ma cudownej tabletki na serce, która by naprawiała nam wszystko, na nadciśnienie, na cukrzycę, nie ma. To są wszystko bardzo kompleksowe i złożone rzeczy. Ale tak jak już paręnaście lat temu dokonano odkrycia, że zdrowy styl życia działa zbawiennie na serce, tak teraz musimy sobie zakodować w głowach i będziemy o tym szerzej dzisiaj mówić, że zdrowy styl życia, który się składa z paru elementów, o których zaraz będziemy mówić, może wpłynąć na to, że Alzheimer nigdy do nas nie przyjdzie, albo jeżeli mamy gen, to on pozwoli nam, mamy takie upośledzenie genetyczne bardzo, bardzo mocne, to on pozwoli nam żyć z naszymi funkcjami poznawczymi o te 15 lat dłużej. Czyli nie utracimy ich i będziemy samodzielni. Czyli reasumując, 90% z nas może się uchronić przed chorobą Alzheimera, a 10% z nas, którzy są obciążeni genetycznie, mogą przedłużyć sobie funkcjonowanie samodzielnie o 10-15 lat, stosując zasady, o których zaraz powiemy.
Częściowo to są już odpowiedzi i to całkiem niezłe odpowiedzi.
Dla mnie w ogóle jest niezwykłe to już, jak rozmawiałam przez telefon z panią doktor, że w ogóle coś możemy zrobić, bo ja pozostawałam w przekonaniu, tak jak i osoby, z którymi na co dzień pracuję, że no, albo ktoś jest skazany na tą chorobę, albo nie, ale na pewno nie można tej chorobie w żaden sposób przeciwdziałać. Jak spotykam się z osobami, które mają w rodzinie kogoś chorego na chorobę Alzheimera, to chcąc im pomóc, koncentruję się na tym, żeby wymieniali doświadczenia, jak poprawić jakość życia tej osoby, jak jej zorganizować życie i co robić, żeby samemu dać radę sprawować opiekę. Natomiast tam w ogóle przez myśl nam nie przechodzi, że tej chorobie można przeciwdziałać. A mówię tutaj o dzieciach tych osób, czyli o tej grupie, która być może no, jest narażona na tą chorobę bardziej niż 90% pozostałych osób, więc dla mnie to już jest jakiś fajny, pozytywny, znakomity komunikat i chciałabym, żeby pani doktor go bardziej rozwinęła. Czy pani doktor, czy jest jakaś recepta? Jak ja mam żyć, żeby ustrzec się?
Musimy sobie uświadomić, że mózg jest częścią naszego ciała i wszystko, co jest dobre na przykład dla serca, to jest też dobre dla naszego mózgu. Serce potrzebuje odpowiedniej diety, więc mózg też potrzebuje odpowiedniej diety. Musimy ćwiczyć. I ten ruch fizyczny to jest właściwie remedium na wszystko. Wysiłek fizyczny, zaraz o nim powiem więcej, relaks. Musimy umieć się wyciszać, musimy umieć walczyć ze stresem. Regeneracja, czyli zdrowy sen, jakościowy sen. I optymalizacja, czyli pobudzanie mózgu, dawanie mu nowych wyzwań, złożonych wyzwań, które wychodzą troszkę dalej niż sudoku i krzyżówki. I też zaraz o tym powiemy. Może zacznijmy od diety. Mówi się, że dieta śródziemnomorska i są na to dowody naukowe, to jest taka dieta, która powoduje, że nasze serce lepiej funkcjonuje. Ta dieta śródziemnomorska oparta na oliwie z oliwek, na warzywach, na owocach, na rybach. Jest jeszcze dieta DASH, to jest dieta, która przez odpowiednie odżywianie powoduje, że nie cierpimy na nadciśnienie. Dieta MINT z kolei to jest jakby złożenie tych dwóch diet, czyli to jest wybranie tych produktów, które odżywiają w sposób absolutnie genialny nasz mózg i powodują, że nie starzejemy się mózgowo tak szybko. Ja troszeczkę o badaniach muszę o tym powiedzieć, bo rzeczywiście 10 tysięcy osób w Chicago zostało przebadanych. Przebadano im ich pod względem cholesterolu. I okazało się, że ludzie, którzy mają podwyższony cholesterol, mają 57% szans więcej na zachorowanie na chorobę Alzheimera. To po pierwsze. Harvard przebadał uniwersytet 6 tysięcy kobiet. Okazało się, że te kobiety, które jadły tłuściej, czyli miały więcej w swojej diecie tłuszczów nasyconych, miały aż 70% ryzyko zapadnięcia na chorobę Alzheimera. Natomiast te kobiety, które jadły minimalną ilość tłuszczów zwierzęcych, one intelektualnie po badaniach wyszły jako kobiety 10 lat młodsze od tej pierwszej grupy. Otyłość sprzyja bardzo zanikowi funkcji poznawczych. Uniwersytet w Bostonie zbadał grupę ludzi suplementując ich kwasami omega-3, które są w orzechach, w nasionach, w algach i w rybach. I po 6,5 miesiącach okazało się, że powróciła im sprawność intelektualna, ograniczyła się atrofia mózgu, czyli zanikanie mózgu, a była to grupa, która miała to pierwsze stadium choroby Alzheimera.
Fascynujące są to rzeczy.
Teraz Uniwersytet Columbia zastosował tą dietę śródziemnomorską u osób, które miały średnio zaawansowane stadium choroby Alzheimera i połączyli to jeszcze z ćwiczeniami rozciągającymi i z wysiłkiem fizycznym. Mieli taką zamkniętą grupę i się okazało, że rzeczywiście rewelacyjne skutki to daje już o chorych, którzy mają średnio zaawansowaną chorobę Alzheimera. Teraz szybciutko, co trzeba jeść? Mam tutaj wynotowanych 20 produktów i od razu powiem, że zaczęłam je stosować.
I to jest ta recepta, pani doktor. Nie tabletki, tylko właśnie co mamy.
Zacznijmy od diety.
Dobrze. Pani dyrektor, to znaczy, proszę wyjąć długopis. I
najważniejsze jest to,
notuję.
Myślę, że trzeba będzie zrobić takie ulotki z tym wszystkim. Najważniejsze jest to, żeby nie siedzieć z założonymi rękami. Najważniejsze jest to, żeby nie czekać na ten cudowny lek, bo naukowcy rzeczywiście pracują pod tym kątem usilnie i próbują znaleźć ten cudowny lek. Natomiast jak ja słyszę, że ktoś ma stwierdzoną chorobę Alzheimera i mówi mu się, że powinien podjąć życiowe decyzje teraz, bo za chwilę już nie będzie mógł, a rodzina powinna poszukać odpowiedniego ośrodka, no to jest coś tragicznego w takim podejściu do choroby. Jeżeli jest to choroba fizyczna, to spróbujmy znaleźć inną receptę. Dieta, awokado, bataty, borówki, brokuły, ciemna czekolada, fasola, grzyby, herbata. Kawa też. Komosa ryżowa, kurkuma, kwasy tłuszczowe, len, nasiona, chia i słonecznika, oliwa, orzechy, pełnoziarniste pokarmy, przyprawy, warzywa liściaste, zioła, niektóre ryby, mniejsze ryby, sardere, sardynki, łosoś, makrela. O co w tym wszystkim chodzi? Jak najmniej cukru. Mówi się, że Alzheimer to jest cukrzyca mózgu. Cukier to jest zabójca naszych zdolności intelektualnych. Jak najmniej tłuszczu zwierzęcego. Ograniczenie czerwonego mięsa do absolutnego minimum albo wykluczenie go z diety absolutnie. I to można zrobić. Każdy z nas to może zrobić. To nie są jakieś drastyczne diety. Ta dieta rzeczywiście przewiduje bardzo atrakcyjne produkty do jedzenia, więc nie jest bardzo restrykcyjna. Nie każe nam tutaj się głodzić. Czyli jak najwięcej warzyw, jak najwięcej oliwy, jak najmniej produktów odzwierzęcych, a jak najwięcej roślinnych. Czego nie jeść? Ograniczyć alkohol. Wszystkie ciasta, słodycze. Pamiętajmy, że ten cukier, zabójca naszego mózgu, jest wszędzie. On nie jest tylko w cukierniczce z cukrem. On jest również w jogurcie, który ma owoce i jest słodzony.
Chyba, że jest naturalny.
Chyba, że jest naturalny. Ale on jest również we wszystkich fast foodach. On jest w sosach gotowanych, w przetworzonej żywności. Jakbyśmy policzyli, ile my cukru spożywamy, to się okazuje, że to jest dużo, dużo więcej niż te dwie łyżeczki do herbaty. Norma dla kobiety to jest 6 łyżeczek dziennie i lepiej jej nie przekraczać, biorąc pod uwagę wszystkie produkty. Pamiętajmy, że owoce, które są zalecane w tej diecie, również posiadają cukier, natomiast jest to cukier, który jest połączony z błonnikiem. Tak, i to jest cukier, który jest życiodajny. Więc nie pić alkoholu, ograniczyć ciasta, słodycze albo wykluczyć czerwone mięso, uważać na kurczaka, bo jeżeli zastąpimy tą ilość mięsa, którą jemy teraz, jeżeli ktoś jest mięsożercą, tylko kurczakiem, to on też stanie się szkodliwy, jeżeli będziemy go jedli za dużo. Masło, margaryna, przetworzone pokarmy, gotowe pokarmy, pokarmy, które są konserwowane, które są odgrzewane w mikrofalówkach, czyli te wszystkie gotowce wykluczamy. Przetworzone produkty mięsne, ser żółty, słodzone napoje, smażone potrawy i fast foody. No niby prosta rzecz. Bo niby my o tym wszystkim wiemy, tylko jeszcze do tej pory nie wiedzieliśmy, że to wpływa na zapobieganie chorobie.
Ser żółty mnie zastanawia.
Ser żółty, bo ma dużo kwasów nasyconych, uszkadza naczynie krwionośne w mózgu. Bardzo bym chciała, żeby każdy indywidualnie jakby podszedł do sprawy. Mówimy tutaj o ogólnych zasadach i teraz każdy z nas musi wprowadzić tyle elementów, ile zdoła do swojej diety tygodniowej. Dobrze by było rzeczywiście zrobić, jeżeli już mówimy o interwencji w diecie swojej własnej, tygodniowy zapis swojej diety i wtedy zobaczyć, z czego ja mogę zrezygnować, co mnie nie przerazi i nie porazi, co nie wpłynie dramatycznie na mój styl życia póki co i malutkimi kroczkami spróbować te zmiany zrobić. Wykluczyć te wędliny, wszystkie kiełbasy, pasztety, salcesony, tak? Może się da bez tego żyć. Nie jeść 3 razy dziennie mięsa, tylko zjeść raz, tak? No bo też z wiekiem potrzebujemy dużo białka. Nie każdy jest w stanie od razu to białko zwierzęce zamienić na białko roślinne. ale malutkimi kroczkami, tak, możemy zrobić naprawdę dużo dobrego dla naszego mózgu, właśnie jedząc dobrze, bo nasz mózg to też jest część naszego ciała.
Ja muszę coś powiedzieć, pani redaktor, w tym momencie, bo
proszę
od razu sobie pomyślałam, że jestem odpowiedzialna za to, co ponad 1000 seniorów codziennie je na obiad w naszym mieście, dlatego, że prowadzimy 3 stołówki dla osób starszych, przygotowujemy też posiłki, które dowozimy do miejsca zamieszkania. No i jak tak słucham pani doktor, to sobie myślę, matko, ja już mogę, prawda, wyrzucić te wszystkie schabowe i fajnie żywić tych ludzi, ale od razu sobie pomyślałam, że przyjdzie mnie skontrolować sanepid i tam co najmniej 2 razy w tygodniu, zgodnie z normami, no muszę ten schabowy, tego kurczaka i jakbym tak karmiła tym awokado, brokułami i owocami, to po prostu sanepid zamknie mi te stołówki. Łatwiej...
Ale kto ustala te normy, pani dyrektor?
No właśnie.
Żywieniowe.
No normy żywieniowe, specjaliści, dietetycy, tak? Te normy są, one funkcjonują. Jak ja mam sobie teraz z tym poradzić, tak? Bo w sumie łatwiej by mi było przekonać tych seniorów, bo oni chcą dobrze żyć, mają świadomość, że będą długo żyć, chcą być zdolni do samoobsługi i ja bym im zacytowała panią doktor, albo zaprosiła na pogadankę i pani by im powiedziała to wszystko, co ja teraz słyszę, to oni by powiedzieli, dobra, może nie być tego schabowego, niech nie będzie tego kurczaka, bo my chcemy po prostu być zdrowi i wybaczyliby mi właśnie tą zmianę żywienia, ale sanepid by mi tego nie popuścił po prostu.
I nie popadajmy w skrajności, bo jeżeli oni mają rzeczywiście według norm tego schabowego, powiedzmy 2 razy w tygodniu, czy tego kurczaka 2 razy w tygodniu, to też nie ma jakiegoś dramatu. Systemu nie zmienimy od razu.
No właśnie.
Wszystkie rzeczy, które związane są z profilaktyką i z zapobieganiem chorobom, to są bardzo kompleksowe i długofalowe działania. Ja rozumiem ten systemowy bałagan i taką pewną niemożność. Natomiast z drugiej strony, każdy człowiek jako osobnik, jako indywidualna jednostka też podejmuje pewne decyzje. I ten pojedynczy człowiek ze świadomością bycia i życia zdrowo, on musi sam podjąć pewne decyzje, że na tym talerzu zostawiam to,
schabowy.
A jem to i jem to. Też nie może tak być, że temu człowiekowi nie damy tego białka, my musimy w jakiejś postaci dać. Starsi ludzie są kapryśni, jeżeli chodzi o dietę i bardzo ciężko ich przekonać do niektórych zmian. To musi być bardzo delikatny proces u niektórych osób. I znowu.
To są nawyki żywieniowe.
Tak, ja jestem daleka od tego, żeby tworzyć system narzucający pewne działania. Zacznijmy od drugiej strony, od jednego człowieka, który musi co do swojego życia podjąć pewne decyzje. I to jest najskuteczniejsze.
I on potem już dokonuje tego wyboru na talerzu również.
I to jest skuteczniejsze też dlatego, że to jest jego wybór. Nikt nie przyszedł i mu nie powiedział, co on ma jeść, a czego ma nie jeść. Tak? On się dowiedział i podjął samodzielną, wolną decyzję. To jest wartościowsze.
Pytanie, jak dostarczyć ludziom tę wiedzę, którą pani teraz nam przekazuje?
Tak jak dostarczamy wiedzę a propos, robimy kampanię a propos zespołu słabości, to po prostu trzeba jeździć i rozmawiać. I im więcej ludzi będzie świadomych, im więcej ludzi będzie wiedziało, tym od nich też się inni dowiedzą i to po prostu tędy pójdzie. Róbmy swoje i nie narzekajmy, że coś tam gdzieś tam organizacyjnie jeszcze jest nie takie. Jak będziemy działać, to po kilku latach może się okazać, że rzeczywiście mamy wyniki. Nawet nie musimy o nich koniecznie wiedzieć.
Więcej o tym, jak przeciwdziałać chorobie Alzheimera, powiemy za tydzień, w piątek o godzinie 20. Spotkamy się wtedy ponownie z Magdaleną Sachą i Małgorzatą Kozak. Dziś już paniom dziękuję. Dziękuję również słuchaczom. Życzę słonecznego weekendu i do usłyszenia. Danuta Starzec.